spotkanie z moim filmem na dużym ekranie no, było dużym przeżyciem. Widziałam go na dość dużym ekranie, nie na tak wielkim. W Gdyni, kiedy podczas festiwalu Niezłomnie Niepokorni Wyklęci był prezentowany. Cieszę się, że on sobie poradził. Właściwie mogę powiedzieć, że pierwszy raz wszystko było jak trzeba. I dźwięk, i głośność. Ten film był przez nas przerabiany. Pierwszy raz był pokazany w czerwcu, potem były poprawki, była częściowo muzyka zmieniona, jeden lektor, także tak się uspokoiłam i się cieszę, że myśmy po prostu dobrnęli do końca i że skończyły się wszystkie techniczne też problemy, bo mogę powiedzieć tak, że film właściwie skończony był tak zupełnie jesienią, czyli jeszcze parę miesięcy trwało po tym pierwszym pokazie w Winowie jeszcze pracy nad nim. Te poprawki nie miały końca, potem się pojawiły jeszcze problemy inne. I ja miałam taki moment, kiedy już właściwie płyta została wydana. Pokaz był jeden w czerwcu, no byłam na festiwalu i taka cisza. I po takim ogromnym wysiłku człowiek trochę jest jak taki przekłuty balon, że właściwie tak sobie myśli, no tak się napracowałam i właściwie no była ta chwila tego poczucia, że ten film był komuś potrzebny. A potem no taka pustka się tworzy. To było tak na chwilę, ale mówię szczerze, tak było rzeczywiście. No i można powiedzieć, że ten pokaz w Heliosie, za który jestem ogromnie wdzięczna księdzu Zbyszkowi, że go zorganizował, to było takie odświeżające, bo znowu ludzie właśnie przychodzili, dziękowali. I no powiem tak, może to nie jest jakoś bardzo skromne, ale ja się nie czuję tak naprawdę autorką tego filmu, więc mogę tak powiedzieć, że jednak rzeczywiście on duże poruszenie chyba wywołał. Sądząc po tym, co słyszałam od wielu, wielu osób, to chyba udało się osiągnąć to, na czym nam zależało. Mi bardzo zależało na tym, żeby ten film poruszał serca, żeby nie był tylko źródłem wiedzy, ale przede wszystkim, żeby się odwołał właśnie do serc. I tak mi się wydaje, no sądząc z tego, co mówili ludzie, że on właśnie tak działa. My się zazwyczaj interesujemy tymi świętymi, którymi interesują się wszyscy. Pamiętam, jak Michał Lorenz pisał muzykę do tego filmu, on bardzo dużo właśnie o tym mówił. Jakoś go to mocno dotknęło, że jest ksiądz Dolindo, ojciec Pio, że my znamy ich życiorysy, czytamy o nich książki, że mamy w zasięgu ręki no też piękne postacie, o których w ogóle nic nie wiemy, zupełnie. Oczywiście to nie znaczy, że nie było książek, że nie było dostępu. Ja znam wielu ludzi, którzy mogą się spokojnie nazwać właśnie takimi czcicielami ojca Ligudy i do ojca Ligudy się często uciekali. Ten film powstawał 3 lata, te 2 lata były takie szczególne. Po pierwsze, mogę powiedzieć tak. Ja doszłam do takiego momentu w życiu, w którym bardzo chciałam zrobić coś, co jest takim wyznaniem wiary. I ten film jest moim wyznaniem wiary. Po prostu ja się z nim bardzo utożsamiam i ojciec Alojzy pozwolił mi to wyznanie uczynić. Takie publiczne. Z tego się bardzo cieszę. I to na pewno dało mi takie poczucie jakiegoś spełnienia, na pewno. Wiele myślenia o męczeństwie. Myślę, że każdy, kto się z tym tematem styka, musi o tym rozmyślać. Też ostatnio rozmawiałam z takim benedyktynem, ojcem Włodzimierzem Zatorskim. Jego pierwsza refleksja po obejrzeniu tego filmu, bo mu też go podarowałam, była taka, czy my byśmy byli zdolni do czegoś takiego. Mówi, no bez Bożej łaski to nie ma szans po prostu. No to wiadomo. Ja nie wiedziałam o rozmiarach i takim okrucieństwie losu, tej męki, przez którą przeszli polscy duchowni. Nie byłam też świadoma, że ta akcja była aż tak zaplanowana szczegółowo, więc to na pewno też jest taki mój osobisty zysk, że ja to wiem. Bardzo się cieszę, że poznałam to środowisko werbistów, że poznałam, można powiedzieć, też ich charyzmat od wewnątrz, no w jakimś sensie, bo musiałam w to wejść. Dużo rozmyślania o takim charyzmacie, który miał ojciec Liguda wobec młodzieży, o jego metodach wychowawczych. To też dla mnie było bardzo, bardzo ważne. No a też zmierzyłam się w życiu z takim namacalnym złem, które w jakiś sposób mnie dotykało przez cały czas. I wiem, że to nie są bajki. że to jest prawda, że jeżeli się dotyka tematu męczeństwa, to się po prostu idzie na wojnę. I no, taką wojnę przeżyłam, to jest bez żadnych wątpliwości. Ta walka się rozegrała, można powiedzieć, tak na różnych płaszczyznach. Początek był bardzo taki łatwy, ten pierwszy rok, kiedy zbierałam tylko materiały, to właściwie myślałam sobie, a to właściwie tak łatwo pójdzie. Nie myślałam też o tym, jakie to będzie trudne w ogóle do zrobienia. No ale było tak przyjemnie. Byłam w pieniężnie, byłam w głównej grupie, jeździłam z ojcem Kałużą, czytałam, no pisałam scenariusz. Ten scenariusz był bardzo otwarty, dlatego że jednak no, wiele się okazuje potem. No, w dokumencie jest inaczej. Nie da się tak precyzyjnie tego scenariusza stworzyć. On się bardzo zmienił potem. Natomiast kiedy zaczęliśmy zdjęcia z Markiem Zarankiewiczem, który też nie wiedział, w co wchodzi, to od pierwszego dnia po prostu mieliśmy kłopoty. Do tego stopnia, że mimo, że z Markiem było trudno się umawiać, te dni jakoś tam musieliśmy bardzo się przygotowywać do tego, bo on też był dość zajęty, no to od pierwszego dnia kłopoty po prostu. Pierwszego dnia już pamiętam, że zdjęcia skończyliśmy, ja biegłam do domu, bo moje córki, które przyjechały z dziećmi, jedna leżała pokotem chora, za chwilę przyjechała druga, rozchorowała się, potem jedno z dzieci lądowało w szpitalu. W końcu musiałam przerwać te zdjęcia. Ale jeszcze to wtedy mi się wydawało, że to jest taki przypadek. No ale potem było tak po prostu bardzo często, że właśnie były jakieś szpitale, choroby, jakieś wypadki nieszczęśliwe u Marka tam. No, no po prostu ciągle coś. Aż do takiej poważnej choroby mojej córki i praktycznie to wszystko się tak nakładało na siebie. Te dwa lata były, można powiedzieć, że to były takie dwa fronty. Jeden to był taki zdrowotny, u mnie w rodzinie, do bardzo takich dramatycznych wydarzeń aż i drugi jakby nakładający się na to. Także pamiętam, że kiedy moja córka szła na ostatni zabieg, bo była bardzo poważnie chora i to trwało też co 2-3 miesiące, po prostu szpital, to ja bardzo już chciałam, żebyśmy już skończyli, żeby już po prostu nie mieć na głowie filmu. I pamiętam, że siedzieliśmy z Markiem, jeszcze jeździłam do niego pod Opole. Pracowaliśmy w jego piwnicy, także siedzieliśmy w chłodzie. No i wracałam w nocy, skończyliśmy montaż i pamiętam, że zaczęłam strasznie płakać i w ogóle nie wiedziałam dlaczego. Mam takie wrażenie, że się Pan Bóg nade mną wtedy użalił, bo przede mną była naprawdę straszna droga. Po pierwsze, bardzo źle się ten trzeci zabieg skończył, a po drugie, kiedy przyjechałam do Warszawy, okazało się, że nic się nie zapisało z tej naszej pracy. Także musieliśmy po prostu zaczynać to od początku. To oczywiście były poprawki, więc mieliśmy wersję, ale wszystko to, co zrobiliśmy, po prostu poszło. A tak było często, że po prostu nam się nie zapisywała praca, a pilnowaliśmy tego strasznie, za każdym razem, każda zmiana, każdy tam coś włożonego, zapisz, zapisz, zapisz. A później, kiedy już moja córka wyszła ze szpitala i musiałam z nią zostać w Warszawie, bo jeszcze nie była w stanie jakby wrócić normalnie do funkcjonowania, to Marek musiał przyjechać i musieliśmy znowu zacząć montaż, ponieważ okazało się, że materiały, które wmontowaliśmy, które dostaliśmy z Telewizji Polskiej, nie są legalne i że nagle dostałam telefon, że cały ten materiał musimy po prostu wyrzucić, no bo nie mogą nam go sprzedać. No i znowu trzeba było jechać do wytwórni filmów, do archiwum, szukać innych materiałów i tak dalej, więc to się tak wydawało, że to się po prostu nie skończy. I pamiętam, że przed 10 czerwca, kiedy już ostatnie tam napisy wkładaliśmy, zadzwonił ksiądz Gienek, czy może ogłaszać tę datę 10, a my otwieramy komputer i nie ma filmu w ogóle. Po prostu, także ja zaczęłam wtedy różaniec odmawiać, bo już pomyślałam, że no i Marek zadzwonił do kogoś i po prostu znaleźliśmy tylko kopię i na tej kopii pracowaliśmy dalej. Udało się po prostu to odtworzyć. Także oczywiście to mogą być przypadki, można tam różnie sobie to tłumaczyć. Natomiast kiedy jest tych przypadków, nie wiem, 20 i więcej, no to człowiek się zastanawia właściwie, co się dzieje. To był mój drugi film w życiu, mimo że jestem już osobą dość doświadczoną. Naprawdę nie wiedziałam, na co się porywam. Po pierwsze, film jednak się nam bardzo wydłużył i to, że doszła siostra Stefania, co też było takim pięknym przypadkiem, bo oprócz tych okropnych przypadków i tych okropnych zdarzeń mieliśmy po prostu cały czas opiekę nad sobą, no taką ewidentną. Zresztą było dużo modlitwy też wokół tego filmu, więc naprawdę, no ja miałam cały czas takie poczucie, że ja muszę po prostu cały czas prosić o pomoc, o prowadzenie i te interwencje były takie ewidentne. No tak było właśnie z siostrą Stefanią. Musieliśmy drugi raz pojechać do Dachau, bo za pierwszym razem w ogóle nie wiedzieliśmy o jej istnieniu. Potem ona się odezwała, bo usłyszała, że myśmy byli w Dachau, a ona jest w Karmelu przy Dachau, przy obozie i Muzeum Dachau. Więc ten drugi wyjazd już zmienił film całkowicie. Potem nagraliśmy wtedy duży z nią materiał. Ja nie potrafiłam znaleźć świadków, a ona stała się takim świadkiem, bo jej obcowanie z tymi pomordowanymi polskimi kapłanami, bo ona zdecydowanie, mimo że jest Rosjanką z pochodzenia, no to zdecydowanie zajmuje się kapłanami polskimi. Ona ich po prostu kocha. I tak jak mówi w filmie, że chce, żeby przy nich jedno to żywe, bijące serce zawsze było. No jest czymś takim bardzo niezwykłym. Ona ma po prostu ogromną wiedzę. To jest typ taki naukowca czystej krwi, więc ona mi potem bardzo pomagała przy szukaniu materiałów archiwalnych, przy weryfikowaniu tych materiałów, czy ich legalności, bo to się okazało też dużą trudnością, że właśnie tych materiałów jest dużo mniej niż sądziłam. Tak jak do wojny właściwie nie było trudno, bo archiwum jest bardzo bogate w pieniężnie i dużo wspaniałych zdjęć znaleźliśmy i werbistów, i ojca Nigudy. To tutaj naprawdę nie było problemów. Są też pamiątki po nim. No to potem właściwie zaczyna się taka czarna dziura. Zdjęć z tych pseudoeksperymentów medycznych jest kilkanaście. To jest wszystko. Nie ma nic więcej. Bo przecież nikt nie fotografuje swojej zbrodni. Myśmy mieli bardzo duży materiał. Jak dołączyliśmy siostrę Stefanię, no wyszło w sumie 90 minut. Te 90 minut to też jest interwencja z nieba, ponieważ w jakimś momencie ja powiedziałam: Marek, nie zmieścimy się w godzinie, to już widać, że nie ma szans. No to trudno, niech on trwa tyle, ile ma trwać, nie będziemy się tym przejmować. Tak uznaliśmy. I kiedy wszystko już tam upchnęliśmy, co uznaliśmy, że jest konieczne, to ja poprosiłam, żeby Marek, jak skończy montaż, zadzwonił do mnie, ile film trwa. I wyszło 90 minut równe. Po prostu ojciec Liguda wiedział, ile to ma trwać.
Mnie zaskoczyło osobiście to, że tak niewiele zostało w Dachau.
Pierwsza rzecz, że niewiele zostało. Druga rzecz, że oni mają tam bardzo surowe zasady. Myśmy musieli podpisać takie zobowiązanie, że nie będziemy filmować wystawy, nie będziemy filmować zdjęć. Czyli praktycznie co można filmować? Można filmować tylko puste alejki, drzewa, miejsca po barakach i jeden barak. Który
nie jest autentyczny.
Nie jest autentyczny. No i koniec. I właściwie co? No druty, ogrodzenie, no szukaliśmy tej wody, bo rzeczywiście woda otaczała Dachau, także to prawdopodobne zamrożenie, można powiedzieć, zamordowanie przez zamrażanie ojca Alojzego poza terenem Dachau, tam rzeczywiście są takie stawy. Myśmy to wszystko filmowali, no po tych plantacjach słynnych, które były takim miejscem, no po prostu udręki, taką katownią, bo to była straszna praca na tych plantacjach, też zostało niewiele. Jest taki ogrodzony teren, tam są takie pordzewiałe po prostu jakieś ślady po tych szklarniach i tyle. Nie można też filmować przewodnika, mimo że pierwszy raz wzięliśmy przewodniczkę w języku polskim, ale nie wolno jej filmować, więc właściwie co, no tylko trochę miejsc i koniec. I myśmy tak właściwie ten materiał zrobili. No staraliśmy się jakieś takie detale uchwycić, bo film, który się opiera głównie na lektorze, no musi być czymś przygrywany, wiadomo. No musi być jakiś materiał. Takim samym zaskoczeniem był Stutthof z innych powodów, ponieważ z kolei tam oczywiście wszyscy nam bardzo pomagali i wszystko mogliśmy filmować. Natomiast właśnie nie ma zdjęć. Kiedy obóz był likwidowany i więźniowie przecież byli wyprowadzani z tych obozów i pędzeni w głąb Niemiec, kiedy front się zbliżał, dokumentacja w dużym stopniu albo była zniszczona, albo wywieziona. I jedyny właśnie ten tak zwany album SS-mański, który jest taką rejestracją wizyty Himmlera w Stutthofie, oni mają też przypadkiem, ponieważ ktoś przyniósł po prostu ten album, ktoś go znalazł i gdzieś tam musiał się zawieruszyć. Ktoś go znalazł, przyniósł do obozu, no i dzięki temu mieliśmy tam sporo zdjęć. Ja później, właśnie tak mówiąc jeszcze o tych właśnie takich pięknych przypadkach, trafiłam na kontakt z panią z IPN-u, której wuj, ksiądz, był też więźniem Dachau i ona się tym w IPN-ie zajmuje, pani Anna Jagodzińska. I ona, kiedy film był już zmontowany właściwie, już był ten właśnie ostatni montaż już robiony, kiedy wyrzucaliśmy jeszcze tylko te materiały archiwalne, filmowe, które musieliśmy po raz drugi pozyskać, no to ja nagle dostałam do niej kontakt, pojechałam, ona otworzyła po prostu swój komputer i powiedziała, proszę brać, co pani chce. I okazało się, że ona ma mnóstwo zdjęć więźniów. Takie na przykład jest zdjęcie, kiedy więźniowie siedzą przed barakiem, każdy trzyma kubek z jakimś tam, no, mieli takie blaszane kubki. Takich zdjęć jest strasznie mało, więc ja po prostu byłam taka szczęśliwa, jak ona to otworzyła. Zdjęcia kapłanów więzionych w Dachau. Te zdjęcia wszystkie myśmy jeszcze wmontowali do filmu, jeszcze zdążyliśmy. Ale tak naprawdę to był właściwie taki, no, wielki trud. Półtorej godziny jednak przykryć obrazkami, no troszeczkę, tam jest oczywiście jakiś plenerów, wiadomo, ale no stworzyć jakby to wrażenie, że się uczestniczy w tej historii, nie tworząc żadnych scenek fabularnych, no było bardzo, bardzo trudno. Mi się wydawało chwilami to niemożliwe, no ale jakoś się udało.
Błogosławiony Alojzy Liguda stał się ci bliższy?
No jest mi bardzo bliski. Bardzo chciałabym kiedyś usłyszeć jego głos. Bardzo długo szukałam lektora. Trudno było. Nagraliśmy, naprawdę przykro mi było, bo jednego lektora musieliśmy z niego zrezygnować, bo właśnie tak nie siedział. Ten, który teraz czyta teksty ojca Ligudy, też to nie jest ten głos, jestem pewna, bo ojciec Liguda miał tubalny głos podobno. Taki, jak się śmiał, to go wszędzie było słychać, bo bardzo się często śmiał i lubił żartować. Ja takiego głosu nie znalazłam i w końcu wybrałam po prostu głos taki bardzo ciepły i neutralny. Natomiast no, mam nadzieję, że usłyszę kiedyś jego śmiech słynny.
Przyniosłaś do studia książkę o księdzu, który też zginął w Dachau.
Tak, to jest książka napisana przez tęże siostrę Stefanię, która głównie zajmuje się właśnie księdzem Frelichowskim, tak zwanym Wickiem, bo tak właściwie go wszyscy nazywają i tak go nazywano też w obozie. To młodziutki ksiądz. Nie pamiętam, czy miał 32 czy 34 lata, kiedy umarł w obozie. On pochodził z Chełmży, był w parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Harcerz, taki harcerz z przekonania i postać zupełnie niezwykła, ponieważ rzeczywiście można powiedzieć, że to był taki święty wśród nich, taki święty, że oni wiedzieli, że on jest święty. Siostra Stefania pisze o nim kolejną książkę, wydała jego listy. Ta książka, którą przyniosłam, myśmy jako Stowarzyszenie Błogosławionego Ojca Alojzego Ligudy wydaliśmy ją, to jest trzecie wydanie jej, poprawione, ponieważ teraz jest właśnie 20. rocznica beatyfikacji księdza Frelichowskiego, tak jak innych męczenników. On był beatyfikowany osobno, właśnie dlatego, że był taki bardzo szczególny. Ten ksiądz, kiedy umarł, co było absolutnym ewenementem w Dachau, jego ciało zostało wystawione w trumnie, takim jakiejś byle jakiej oczywiście, obłożone kwiatami, które więźniowie przynieśli i władze zgodziły się na to, żeby więźniowie dostali ten czas, żeby się z nim pożegnać. To było niezwykłe zupełnie, przy tym kompletnym braku szacunku do ludzkiego życia, a cóż tu mówić o ciele, prawda? Oczywiście został spalony w krematorium, tylko zrobiono mu też maskę pośmiertną, tam na miejscu zrobili mu więźniowie. On umarł kilka miesięcy przed oswobodzeniem obozu, umarł na tyfus, ponieważ na początku 1945 roku wybuchła epidemia tyfusów w Dachau. Bloki tyfusowe były oddzielone, tam nikt nie wchodził i więźniowie umierali tam w strasznych warunkach. I ksiądz Frelichowski, on był takim zapaleńcem, to był naprawdę taki szaleniec Boży. Pierwszy poszedł do tych baraków spowiadać tych umierających, a potem 30 kilku kapłanów za nim poszło. No i część z nich oczywiście tego nie przeżyła. Umierając właściwie no, w takiej świadomości, że prawdopodobnie niedługo zostaną oswobodzeni, no bo już więźniowie też przecież do nich docierały te informacje i on też właśnie umarł 23 lutego w 1945 roku. Ja teraz jestem też czujna, bardzo tak uważnie czytam takie życiorysy. Wiem, że za każdą krótką taką notatką kryje się po prostu piękna postać, a ich tam naprawdę było wielu. No tych 108 beatyfikowanych to oczywiście nie byli wszyscy. To byli i księża, i zakonnicy z różnych zgromadzeń. No to był taki początek, który uczynił Jan Paweł II. W tej chwili przygotowywana jest beatyfikacja następnych.
Czy myślisz już o kolejnym filmie?
Nie, nie myślę. Po pierwszym też nie myślałam. Ja tylko przyłożę rękę do czegoś, jeśli mnie coś naprawdę ruszy. Ja nie jestem takim zawodowym reżyserem, to nie jest moja praca. W ogóle mi się wydaje cudem, że to się udało, że ten film chyba jakoś wyszedł i tylko jakiś bardzo taki poważny impuls może to sprawić. Jeżeli Pan Bóg zechce, to pewnie coś tam jeszcze się zdarzy.